ostatnim czasie pomyślałem, że może trzeba przestać mówić o polityce, bo już wszyscy są zmęczeni, więc w prezencie dla wszystkich patronów, którzy na platformie Patronite wspierają ideę Radykalnego Centrum, dzisiaj, już niedługo przed świętami, coś może bardziej lżejszego. Mianowicie, czy zabraknie nam listów, które właśnie w tym roku przestaje dostarczać jedna z poczt w Europie i czy jest to znak naszych czasów, że to, co zawsze było, właśnie znika. Zapraszam na kolejny odcinek Prawem i Rozumiem. Witam Państwa serdecznie w niepolitycznym, nieaktualnym Prawem i Rozumiem. Tak już jest w internecie, zresztą dzisiaj o tym też powiemy, że wtedy ma się oglądalność, kiedy się mówi o rzeczach aktualnych. A już w ogóle najlepiej, jeżeli w tytule odcinka jest nazwisko polityka, a jeszcze bardziej, jeżeli jest dwóch i jeszcze jakiś dobry czasownik, na przykład masakruje jeden drugiego, tamten tego, a później na odwrót. Wtedy wszystko się bardzo dobrze klika, ale nie wiem, czy to z powodu jesieni, czy to z powodu starości. Pomyślałem sobie, że może warto jednak porozmawiać także o innych rzeczach, a do tego asumpt dała mi lektura informacji, która się jakiś czas temu pojawiła, mianowicie takie oto informacji, że duńska poczta z tym rokiem, czyli z 31 grudnia, zaprzestanie całkowicie dostarczać tradycyjnych pisanych listów. Powiemy dzisiaj sobie o tym, bo to jakiś jest znak czasu. Oczywiście potraktujemy to trochę z przymrużeniem oka, ale jednak jako podstawę do refleksji, do tego, co można sobie na temat tego świata powiedzieć. A w Sanatorium Chorych Myśli pochylimy się właśnie nad taką myślą na temat współczesnego internetu. Nad tym, czym jest detemporalizacja, czyli odczasowienie. O tym także ostatnio napisałem, pomyślałem sobie, że to się dobrze składa, że o takich dwóch tematach, troszkę filozoficznych, troszkę kulturowych, dzisiaj sobie porozmawiamy. Dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję w szczególności patronom, którzy wspierają ten kanał i ideę Radykalnego Centrum na platformie Patronite. Zapraszam Was serdecznie do tego, ażeby także to zrobić. Nazwiska i pseudonimy patronów są w opisie tego filmu, tak naprawdę w komentarzu, bo jest już ich tak dużo, że w opisie się nie mieszczą. Zapraszam w takim razie na wideo felietr. Audio felieton. No więc stało się. Tak jak powiedziałem, poczta w Danii, poczta państwowa, zdecydowała, że z 31 grudnia zaprzestanie dostarczać takich pisanych listów. No więc teraz będzie problem, bo wszyscy producenci atramentów w Danii stracą wielkie pieniądze, ich akcje spadną na łeb na szyję, a jeżeli mają tam swoich skaldów, to będą oni musieli zmienić refren swojej piosenki, na przykład na ludzie maile piszą, a nie listy, tak jak to było u nas. Wiecie, to jest jednak jakaś duża zmiana, dlatego że te listy wydaje się były z nami zawsze. No oczywiście od czasu, kiedy ludzie nauczyli się pisać, a to już było dawno, dawno temu. I wydawało się, że rzeczywiście tak zawsze będzie. No i jakaś taka naszła mnie myśl właśnie, trochę nostalgiczna, trochę filozoficzna. Co my tracimy, tracąc te listy? Bo coś na pewno tracimy. One mają w sobie jakiś taki urok, mają w sobie jakąś taką łagodność, jakąś taką analogowość, której oczywiście e-mail nie ma. I chciałem dzisiaj z wami przejść sobie przez taką listę strat, ale tak naprawdę, żeby trochę zastanowić się nad tym, co jest ważne w życiu i co ważne jest między innymi wtedy, kiedy do siebie piszemy, czy kiedy pisaliśmy. Po pierwsze trzeba dać plus jednak mimo wszystko duńskiej poczcie. Ona oczywiście stwierdziła, że nie ma już sensu dostarczać tych listów, dlatego że te listy takie pisane, tradycyjne, ich liczba spadła o 80-90%. Właściwie wszystkie usługi takie najważniejsze już można oczywiście załatwić w Danii elektronicznie. No więc rzeczywiście chyba nie ma sensu, żeby te listy wysyłać. Ale ten termin 31 grudnia wybrała jednak z jakimś szacunkiem chyba dla ludzi, którzy wysyłają listy, a w szczególności pocztówki bożonarodzeniowe, no bo jeszcze będzie można raz, prawda, wybrać tę pocztówkę, zastanowić się, przeżyć ten stres, czy aby nie jest za bardzo świąteczna, religijna, może powinna być bardziej świecka, a później już będą tylko i wyłącznie kartki elektroniczne, które nie mają chropowatości, nie pachną, tam będzie jakiś wystylizowany trójkącik drzewka, które nie wiadomo do czego będzie podobne, no i coś się straci, bo jednak wypisywanie kartek to jest coś szczególnego. Ja mam przyjaciela, który co roku z zagranicy takie kartki wysyła i to jest zawsze nieprawdopodobnie miłe doświadczenie. Co będzie na tej kartce? Jakie przesłanie? Kto będzie na znaczku? Ponieważ te kartki są przesyłane z Wielkiej Brytanii, to na przykład zobaczyłem, dopiero wtedy zrozumiałem, że świat mija, kiedy stwierdziłem, że zmienił się znaczek, no bo teraz już jest król, a zawsze była królowa. Zresztą ta poczta brytyjska, to od razu wam powiem, żebym nie zapomniał. Inny znajomy Brytyjczyk mówił mi, że kiedyś było tak, że damy wysyłały zaproszenia na popołudniową herbatkę rano, no i poczta tak bardzo się starała, że kupiła rowery, żeby listonosze mogli dostarczać te listy, no i żeby te damy przyszły na tę herbatkę, no i była herbatka i świat miał na czym stać, a teraz nie wiadomo, chyba się zawali. Co więc tracimy, kiedy tracimy list? Zastanówcie się nad tym, co tak naprawdę tracimy. No tracimy na pewno jakieś, chciałbym, zatrzymanie i czekanie, nie? Czyli coś, co współcześnie nie jest jakby bardzo popularne, bo wszyscy się spieszymy i chcielibyśmy, żeby w tym pośpiechu załatwić jak najwięcej spraw. A z listami jest tak, no że jednak trzeba poświęcić czas. Trzeba się zatrzymać, trzeba usiąść. Nie wyślesz ich z windy, nie wyślesz ich z samochodu. Czatem GPT odręcznego listu nie napiszesz. No w związku z tym musisz się zatrzymać. Musisz na chwilę poświęcić czas i wziąć do ręki pióro albo długopis. I to jest druga ciekawa sprawa. Mianowicie są tacy filozofowie, którzy mówią, że ważne rzeczy robi się całą dłonią, z naszym kciukiem, który jest symbolem człowieczeństwa. Ten taki chwyt pensetowy, który my mamy, bardzo precyzyjny, na przykład, który umożliwia chirurgom robienie tego, tych cudów, które robią, to jest coś wyjątkowego w świecie zwierząt. Więc my mamy ten kciuk i mamy ten chwyt pensetowy i łapaliśmy ten długopis i robiliśmy coś, co się robi całą dłonią, a nie tylko palcem. Wiecie, robienie rzeczy palcem to nie są najczęściej ciekawe rzeczy. To można wytykać palcem, prawda? To wiadomo, że jest niegrzeczne. Pokazywać palcem to także jest niegrzeczne. Byung-Chul Han pisze o tym, że jeżeli robimy coś całą dłonią, to tak jakbyśmy świat w niej trzymali. Natomiast kiedy zrobimy coś palcem, to nie jest to samo. Już nie czujemy tego. Przesuwamy tym palcem po smartfonie, właśnie wysyłamy te nasze maile, wysyłamy SMS-y. To już nie to samo. Więc może pisanie ręką, pisanie dłonią w tym chwycie pensetowym jest po prostu czynnością arcyludzką, którą tracimy. Wiecie, tracimy znaczki pocztowe, no właśnie o znaczkach już powiedziałem, no bo jeżeli nie będzie tych listów, to nie będzie znaczków, a to są przecież historie całe, historie o krajach, o ich bohaterach, o artystach, o żołnierzach, o królach. Teraz będziemy tych bohaterów, jak przystało na kapitalistów, widzieć tylko na banknotach, to też trochę smutne. Te znaczki wydawane przez państwo sugerują i mówią tak naprawdę, że państwo to nie tylko system kontroli, ale właśnie system wspólnych znaków. Znaczków, małych znaków, które mają nasze wspólne wartości, jakieś nasze wspólne wspomnienia. No a teraz już tego nie będzie, no bo rzeczywiście znaczki odejdą do lamusa. A przecież kiedyś nawet na te znaczki można było podrywać. Już teraz to jest jakby sytuacja, która budzi zażenowanie. Raczej tylko w żartach o boomerach. Chodźmy pooglądać znaczki. Już nie będzie można tego zrobić. A filatelistyka niedługo się będzie kojarzyć ludziom tylko z filetowaniem. Więc tracimy także znaczki. Słuchajcie, tracimy skrzynki pocztowe. O tym piszą Duńczycy między innymi, że to jest cała kultura. Zresztą w Wielkiej Brytanii, jeżeli poczta jakby zlikwiduje listy, to będzie dokładnie tak samo. Też dzieła sztuki. Ale tracimy także listonoszów. No słuchajcie, to są w ogóle spajacze społeczności. To są ludzie, którzy znają wszystkich, którzy znają sekrety ludzkie, którzy są wujkami, a niektórzy nawet ojcami według starego społecznego, ludowego sposobu zaprzeczania domniemaniu ojcostwa. Ci ludzie byli ważni dla społeczności. Oni nieśli ze sobą wiadomości, często dobre, nieraz złe. Oni przynosili pieniądze, teraz chyba pieniądze będą dalej przynosić, chociaż nie wiadomo, nie wiem jak to w Danii będzie. Tam pewnie wszystko jest przelewem i wszystko jest później wydawane kartą, więc może nawet tego nie będą przynosić. No więc stracimy ich także. Wiecie, list jeszcze miał w sobie jedną rzecz, której oczywiście żadna wiadomość elektroniczna nie ma. Mianowicie list miał w sobie biologię i to często dosłownie. Wiecie, koperty zaklejało się, no śliniąc, liżąc ten klej, który tam jest. Może to trochę nieładne, może elegancko byłoby to robić wodą, prawda, czystą. Ale w ten sposób zostawiało się na tym liście jakiś kawałek siebie, nie? Kawałek DNA. Na tym liście, który miał jakiś ciężar, mogła zostać łza, która gdzieś tam, prawda, rozmyła literę, mógł zostać włos, nieraz wkładało się tam kwiatek, babcie wkładały na przykład kwiatek lawendy, który tam pachniał. Tam było życie. Żaden PDF nie ma takich biologicznych śladów. Żaden PDF nie spowoduje, że coś tam zauważycie, co jest śladem człowieka. Nie może właśnie dlatego, że nie ma w sobie biologii, właśnie dlatego nie ma w sobie także życia. No więc to są te rzeczy, które tracimy. Ale tracimy też komunikację, która miała charakter związany z czekaniem, bo nie tylko trzeba było poświęcić czas, żeby list napisać, ale czekało się na ten list. Czekało się nieraz bardzo długo, kiedy on się spóźniał, człowiek się czegoś obawiał. Ja sam pamiętam, jak z moją żoną pisaliśmy takie listy dawno, dawno temu. Mamy jeszcze kartony tych listów, bo to w kartonach, na szczęście w pudełkach, po butach się te listy przechowywało. I trochę nawet tam boimy się spojrzeć, co tam jest, jakie tam są historie, jakie tam są wspomnienia. Boimy się, żeby się nie poczuć starym, bo tam jest całe nasze życie, które było pewnie opisywane i tak sobie pisaliśmy co tydzień, kiedy byliśmy w innych miejscach i to jest zapewne piękna pamiątka. No a teraz tych listów już nie będzie, już się nie będzie rozrywało kopert. No właśnie, co się będzie rozrywało? Będzie się rozrywało paczki z Zalando, w których będą skarpetki albo kalesony, albo buty właśnie, które też oczywiście dają ciepło, ale to już nie to samo co listy. Listy niosły ze sobą ciepło szczególne. Słuchajcie, pisanie listów i w ogóle listy miały w sobie, jak powiedziałem, coś w rodzaju takiej chropowatości, prawda? Można było ich dotknąć, miały teksturę, papeterię, miały zapach. Przecież często papier listowny był po prostu nasączany jakimś zapachem. W e-mailach tego nie będzie, w PDF-ie tego nie będzie. W związku z tym ta komunikacja współczesna będzie bardzo gładka, a to też źle, tak się wydaje. Wiecie, mówią też filozofowie o tym, że jak coś jest chropowate, jak coś, to coś stawia opór. Jak coś stawia opór, to jest prawdziwym spotkaniem, bo spotkanie zawsze wymaga przezwyciężenia czegoś. A jeżeli wszystko jest takie gładkie, właśnie jak powierzchnia smartfona, po której prowadzimy nasz palec, no to jest z tym jakiś problem. No wie, możecie powiedzieć oczywiście, że my się na to nie zgodzimy tutaj w Polsce, w kraju nad Wisłą. Niech sobie Duńczycy likwidują swoje listy, a my tutaj będziemy bronić naszej poczty polskiej, prawda? W szczególności tych okienek i tego, co stoi obok okienka, czyli takiego mini ołtarzyka, na którym jest wszystko. Jest Jan Paweł II, jest podręcznik do gotowania i domestos tam nawet stoi. Wszystko razem, nasza tradycja narodowa. Sakrum i profanum obok siebie, zwyczajne i niezwyczajne. Wiecie, no... Mi się też to nie podoba, ale może tacy jesteśmy. Może właśnie tak, że w naszej kulturze to wszystko jest pomieszane, więc może będziemy musieli wystąpić i bronić tej naszej Poczty Polskiej, żeby jednak listy dostarczała, a nie tak jak z tą nowoczesną duńską pocztą. Oni tam już pewnie z reklamówek, z plastikowych zrezygnowali, za chwilę z gotówki zrezygnują, więc i z listów też mogą. A my, polscy patrioci, trochę ironicznie o to oczywiście mówię, może tego zrobić nie możemy. Słuchajcie, pomyślcie o tych listach. Wyślijcie kartkę, jeżeli możecie, bo kto wie, czy to nie ostatni raz. Kto wie, czy zbliżając się do krajów Zachodu nie zarzucimy tej pięknej praktyki, której listy były po prostu częścią nas samych. Były takim artefaktem, który nas przedłużał w pewnym sensie, który pozwalał nam sięgać ponad przestrzeń i czas, wtedy, kiedy jeszcze nie było elektroniki i niósł ze sobą, jak powiedziałem, kawałek nas samych. Był jakąś tam intymnością, był jakąś miłością, bo trzeba było poświęcić czas, przygryźć tamten język w kąciku, kiedy się pisało. Nieraz właśnie zostawić może nawet kawałek łzy na tym papierze. Teraz to już nie będzie możliwe, więc piszcie listy, póki to jest jeszcze możliwe. Wyślijcie kartkę do znajomych w tym roku, bo kto wie, czy to nie ostatni raz. Sanatorium Chorych Myśli. Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli idea. Idea niebezpieczna, idea, której właściwie nikt nie wymyślił, tylko ktoś ją po prostu zauważył i nazwał. Idea, którą nazwano detemporalizacją, czyli bardziej po polsku odczasowieniem. O co chodzi z odczasowieniem i dlaczego może to być idea, która jest chora, albo która przynajmniej powoduje, że nasze umysły są chore? Otóż nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś nad tym, że świat zmienił się tak, jakby ktoś przestawił nasz ogląd rzeczywistości z takiego płynnego filmu na jakieś takie zdjęcia poklatkowe. To znaczy zaczynamy widzieć świat coraz bardziej w urywkach, we fragmentach. Rzeczy nie trwają, tylko przychodzą i znikają. To jest zjawisko, które widać w szczególności w internecie. To znaczy to jest takie zjawisko, które na przykład widać w tak zwanym fenomenie znikających wiadomości, którego ja nie rozumiem. To polega na tym, że wysyła się do ciebie wiadomość i ona za moment znika, już jej nie ma. Jakby była, ale już jej nie ma. Tak jest na Snapchacie na przykład, prawda? Poza tym mamy do czynienia także oczywiście z wielką można powiedzieć, karierą tak zwanych stories, czyli relacji. Zwróćcie uwagę w ogóle na dziwne takie elementy nazwy. Stories po angielsku no mają jednak coś wspólnego z historiami, czyli z jakimś opowiadaniem, ale tak naprawdę one są relacją z momentu najczęściej. Chodzi o to, żeby live coś nagrać, żeby to było... Po to przecież stworzono, żeby zrobić relację z tego, co się właśnie tutaj dzieje. No i one też znikają po 24 godzinach, więc są, a później ich nie ma. Oczywiście to widać w wielu innych elementach, które muszą być podane na szybko i gdzieś nikną. W internecie wszystko jest na moment, wszystko dostajemy i właściwie powinniśmy o tym zapomnieć, a ta rolka, która prezentuje te relacje czy te inne informacje, które zbieramy, jak już wam wielokrotnie mówiłem, oczywiście nie ma struktury czasowej, to znaczy nie ma struktury narracyjnej, tak jak właśnie film albo opowieść, tylko co chwilę dostajemy tam po głowie czy po oczach, czy po naszych emocjach, czymś innym. Tak jakbyśmy oglądali rzeczy zupełnie z innej bajki. Tam nie da się stworzyć z tego żadnej historii, dlatego że raz widzimy właśnie Michaela Jordana, który robi wsad, później, nie wiem, Mike'a Tysona, który nokautuje, to jeszcze ktoś może powiedzieć sport, tutaj jest wspólny, ale już za moment widzimy na przykład Mam Talent albo Taniec z gwiazdami, a jeszcze za moment rosyjskiego żołnierza, który jest zabijany przez ukraiński dron. I już w ogóle nie wiadomo, o co chodzi w tej historii. W związku z tym w internecie, który do nas przychodzi z nowym sposobem komunikacji, wszystko dzieje się naraz, wszystko dzieje się teraz i wszystko trwa krótko i znika. I wiecie, to oczywiście nie jest przypadek, dlatego że z punktu widzenia jakby kultury czy diagnozy kultury, mamy tutaj do czynienia jak gdyby z nową epoką. Merlin Donald, o którym kiedyś już mówiłem, mówi, że mamy w naszym człowieczeństwie, w naszej kulturze trzy takie epoki. Był moment, taka epoka mimetyczna, gdzie myśmy przede wszystkim naśladowali, bo jeszcze nie mieliśmy komunikacji. Później był moment mityczny, epoka mityczna, kiedy opowiadaliśmy historię, kiedy już mieliśmy mowę i nasz język i potrafiliśmy opowieści tworzyć. A później przyszedł taki moment, w którym przeszliśmy do epoki teoretycznej, wtedy, kiedy pojawiło się pismo. I pismo zmieniło wszystko, dlatego że pismo trwa. Pismo jest, można do niego wrócić. No właśnie, tak jak w tych listach, które są pismem. One mogą być przechowywane w tych pudełkach po butach bardzo, bardzo długo. Nieraz znajdujemy listy, które są pisane przed wiekami. Można wrzucić list do butelki na przykład i wrzucić ją do morza. Jak wiadomo, może wtedy wędrować po tym morzu wiele, wiele lat. Więc pismo jest trwałe. Przede wszystkim zostało wymyślone po to, żeby przenieść komunikację ponad ten kontekst, w którym my jesteśmy. Bo jak mówimy, no to mówimy do tych, którzy są dookoła i do których nasz głos dotrze. Ale jak piszemy, to nie wiadomo, do kogo dotrze. Wielkie wynalazki ludzkości, takie chociażby jak prawo, są oparte na piśmie. Konstytucja amerykańska, napisana 200 lat temu, ciągle reguluje życie Amerykanów. Medycyna nie byłaby możliwa, w ogóle nauka nie byłaby możliwa bez pisma, dlatego że tylko pismo może w tak doskonały sposób kumulować wiedzę i ją przekazywać z pokolenia na pokolenie, a jednocześnie pozwalać analizować. To też jest charakter ważne dla pisma, że można wrócić do pierwszego rozdziału, do czwartego zdania, porównać je z 58, zobaczyć, czy one są takie same, czy są spójne ze sobą, czy może są sprzeczne. Pisemność wprowadziła analityczność myślenia. Oczywiście wprowadziła także biurokrację, budowę państwa. Wszystko właściwie, co mamy we współczesnym państwie, jest zbudowane na piśmie. No i teraz problem jest taki, że właściwie Merlin Donald musiałby dopisać następną epokę. U nas tę następną epokę, po tym teoretycznym, piśmiennym czasie, dopisał Jacek Dukaj, któremu też kiedyś poświęciłem program, w swoim eseju Po piśmie napisał, właśnie wchodzimy w nowy obszar, wchodzimy w nowy czas, w którym mamy przede wszystkim krótkotrwały obraz, który się pojawia przed naszymi oczami, a nie trwałość pisma. Nie mamy narracji, długiej historii, tylko mamy moment. Wszystko, zamiast dziać się w takim rozkładzie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, dzieje się tu i teraz. Żyjemy w absolutnej teraźniejszości, nacechowanej jeszcze emocjonalnością. Przestajemy być analityczni, przestajemy szanować prawo, przestajemy szanować naukę, dlatego że żyjemy tu i teraz. Ja mówię my, ale tak naprawdę dotyczy to najbardziej młodego pokolenia. Tego, które się wychowało już po roku, powiedzmy, 2010, albo kształtowało się kognitywnie po roku 2010, czyli po tym, jak się pojawiały iPhony, jak się pojawił szybki internet. To jest pokolenie, o którym psychologowie tacy jak Jonathan Haidt piszą, że jest niespokojnym pokoleniem, pokoleniem lęku, które przeżywa ogromne załamanie mentalne, prawdopodobnie właśnie z tego powodu, że kontaktuje się bardzo często, a właściwie czasami jedynie, z obrazem, który odczasowia ich, jeżeli można tak powiedzieć. Są ciągle w sytuacji teraźniejszości ze swoimi emocjami, w swojej studni emocjonalnej, której to, co mówią, po prostu odbija się i trafia do nich. Algorytm pokazuje im tylko ich własne emocje, karmi te emocje, powoduje, że właściwie przestają myśleć w tej konstrukcji przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To jest właśnie odczasowienie, to jest właśnie detemporalizacja, brak poczucia, że nasze życie ma strukturę opowieści, że skądś przyszliśmy i to jest ważne, gdzieś jesteśmy, ale gdzieś będziemy także. To wydaje się oczywiste dla mojego pokolenia, ale uwierzcie mi, wszystko wskazuje na to, że nowe pokolenie, które żyje w wiecznej teraźniejszości, jest odczasowione, to znaczy nie potrafi pamiętać tego, co było dawno, albo nie jest to w ogóle dla niego ważne, nie potrafi do końca się skupić na tym, co jest teraz i nie potrafi w sposób planowy myśleć o przyszłości. Stąd takie pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie pan, pani siebie widzi za 5 lat, staje się coraz bardziej abstrakcyjne. Piłka nożna podobno staje się w ogóle już niemożliwa do oglądania. Słuchajcie, 90 minut, w czasie których spada jedna bramka. W ogóle co to jest za sport we współczesnym świecie, w którym wszystko się musi dziać tu i teraz? Słyszałem, że w ogóle nowa wizja piłki nożnej będzie wymyślona. O wiele krótsza, z fajerwerkami, z dwoma, trzema piłkami, może ze zmianą zawodników. Słuchajcie, wszystko idzie w kierunku przyspieszenia, trwania tu i teraz i znikania. I możecie sobie powiedzieć, no trudno, tak musi być, taki jest ten nowoczesny świat, ale pochylcie się nad tym przez chwilę. Wiecie, od tej narracji, od tego widzenia temporalnego zależy między innymi umiejętność czekania, czyli ponoszenia jakiejś ofiary tu i teraz na rzecz przyszłości. Od tego, czy my traktujemy nasze zobowiązania, w ogóle pamiętamy o naszych zobowiązaniach i chcemy ich dotrzymywać, to też w pewnym sensie zależy od myślenia narracyjnego. Jeżeli ja kiedyś zawarłem umowę, bo akurat miałem taką chęć, ale teraz nie chcę się z niej wywiązać, bo jest mi ona niewygodna, no to właściwie dlaczego miałbym to zrobić, jeżeli tu i teraz, w mojej absolutnej teraźniejszości, nie chce mi się tego robić? Wiecie, kto wie, czy to nie jest powód, dla których na przykład wielcy przywódcy jak Trump na przykład wycofują się nagle z myślenia, że musimy dotrzymywać zobowiązań. Sformułowanie pacta sunt servanda, które było zawsze podstawą zachodniej kultury, może przestanie być w ogóle istotne. Kiedyś mi pasowało wejść w układ, teraz mi nie pasuje. Może tak jest z polskim polexitem. Coraz więcej osób chce go wspierać. My po prostu, kiedy nam się podobało, weszliśmy i zobowiązaliśmy się do czegoś, a teraz wyjdziemy, dlatego że już nam się nie opłaca. Może to ma znaczenie dla na przykład pracowników. Coraz częściej pracownicy traktują pracę i pracodawcę jako krótki przystanek, którym zaraz idą gdzie indziej, mimo że mogli tam zostać wyszkoleni, że być może warto by było mieć jakąś lojalność wobec tych ludzi, którzy ich przyjęli i właśnie wyszkolili. Nie. Są tutaj i znikają, jak te wiadomości na Snapchacie. Moment i już ich nie ma. To samo dotyczy relacji. Coraz trudniej jest długofalowe relacje utrzymać, bo człowiek jest coraz bardziej skupiony na chwilowym momencie, w którym ma mu być dobrze, a jak tylko zaczyna być źle, no to wtedy zaczyna szukać gdzie indziej. Nie wiem, czy ta detemporalizacja, to odczasowienie, które widać w internecie, ale także w naszym życiu coraz częściej, jest rzeczywiście aż tak poważnym problemem. Może nie jest. Będę się nad tym zastanawiał. Was też zachęcam do tego, żebyście się zastanowili, czy czasami nie czyni nas ta myśl chorymi w jakimś sensie. Czy to nie jest tak, że pokolenie, które dużo czytało, czyli pokolenie pisma, umie myśleć w kategoriach narracyjnych, w ogóle postrzega świat w kategoriach narracyjnych. Może jest tak, że moje pokolenie miało czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły, a teraz już takiego luksusu to pokolenie nie ma. Jest tylko jedna wielka teraźniejszość. Może jest tak, że w ogóle zmieni się nasze podejście do czasu i postrzeganie czasu. Gdzie ono się zmieniało? Kiedyś czas był postrzegany w sposób kolisty, znaczy według natury. Wiosna, lato, jesień, zima. Wiosna, lato, jesień, zima. Jak w chłopach. Na cztery pory roku, które cały czas powracały, ta kolistość dawała pewnego rodzaju zakorzenienie i było wiadomo, co będzie za moment. Później, kiedy pojawiło się w szczególności chrześcijaństwo z wizją taką linearną czasu, który prowadzi do zbawienia ostatecznego, prawda, do raju. To jest taka linearna koncepcja czasu, a w szczególności, jak mówią niektórzy autorzy, kiedy w ogóle pojawiły się zegary, bo przecież kiedyś zegary też były, można powiedzieć, koliste, klepsydra, albo zegar słoneczny, to były zegary, które przede wszystkim pokazywały ruch powtarzalny, pokazywały czas powtarzalny. A zegary mechaniczne są takie, może nie dowody, ale analizy, które wskazują, że na przykład wraz z rozwojem chrześcijaństwa, a zwłaszcza wraz z rozwojem klasztorów i życia zakonnego, trzeba było bardziej precyzyjnie mierzyć czas, dlatego że życie zakonne według różnego rodzaju reguł, które były takimi normami regulującymi życie zakonników, było bardzo precyzyjne. Ileś tam razy w ciągu dnia trzeba było się modlić o konkretnych godzinach, więc podobno to w zakonach, w klasztorach zaczęto budować mechaniczne zegary, które mierzyły czas, czyli czas już nie był jakby kołem, tylko był odmierzany tak trochę jak metry albo kilometry są odmierzane i to też zmieniło wizję świata jako właśnie nie kolistego, ale linearnego. Te wizje świata mogą zupełnie inaczej wpływać na nasze myślenie. Wiecie, jak postrzegamy czas jako kolisty, no to pojęcie rozwoju, postępu jest trochę trudne do wyobrażenia, no bo dokąd my mamy się rozwijać albo jak mamy dokonywać postępu, jeżeli wszystko i tak wróci do swojego porządku. W czasie linearnym samodoskonalenie się i postęp jest możliwy, bo idziemy cały czas do przodu. Ale co zrobić wtedy, kiedy mamy epokę bez czasu, epokę wiecznej teraźniejszości, w której ani koliście, ani linearnie, ani w formie koła, ani w formie strzałki, która gdzieś do przodu biegnie, czas nie jest postrzegany. Bo w ogóle nie jest postrzegany. Bo zostaliśmy odczasowieni. Psychologowie czasu mówią, że tak coraz częściej jest i że mamy być może po raz pierwszy pokolenie, które w taki sposób właśnie myśli o czasie, jakby go nie było. Być może dlatego nie umie z niego korzystać, nieraz nie potrafi budować długofalowych relacji, zobowiązań, no bo one wymagają właśnie postrzegania czasu, docenienia czasu, czekania, odroczenia, a to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest się istotą czasową, a nie odczasowioną. Pomyślcie o tym, dajcie znać w komentarzach, czy dostrzegacie takie elementy odczasowienia, wiecznej teraźniejszości, wszystkiego, co jest, ale zaraz tego nie ma. To tak, te wiadomości ze Snapchata mi ciągle chodzą po głowie, tak jakby ktoś powiedział słowo, a później ono zniknęło, no więc nie trzeba się do niego zobowiązywać, nie trzeba się do niego przyznawać. Jakby ktoś napisał atramentem, który znika. To trochę tak wygląda, a więc ja za nic nie odpowiadam. Mój argument był, ale może go nie ma. Nie można sprawdzić, czy był nawet sensowny, czy był głupi. Moja obietnica była, ale już jej nie ma. Zapraszam was do dyskusji. Wydaje mi się, że ważny temat, nie polityczny, ale jak powiedziałem, kto wie, czy w myśleniu populistycznym, w myśleniu emocjonalnym, w myśleniu o dotrzymywaniu zobowiązań długofalowych, może nawet w myśleniu o polexicie nie będzie, czy będzie miał on jakieś znaczenie. Pomyślcie o detemporalizacji i odczasowieniu. Prawem i rozumem. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że taki oddech trochę przed świętami, kiedy nie mówimy o politykach, o tym jak się masakrują, jak walczą ze sobą, wam się spodoba. Mam nadzieję, że to pozwoli wam, dzięki tym filozofom, których tutaj cytowałem obficie, trochę lepiej zrozumieć, na czym polega nasza rzeczywistość i zastanowić się, co można by było zrobić, żeby ona się nam tak nie psuła. Może jest tak, że musimy wrócić do tego pisma, może musimy wrócić do tych listów, do tych pocztówek, a tak naprawdę do czytania, do kontaktu z tekstem. Może trzeba zabrać dziecku telefon, może tak jak w Australii trzeba w ogóle zakazać używania, bo tak się ostatnio zdarzyło do 16 roku życia, właśnie z powodu tego, że te telefony tak wpływają na umysły młodych ludzi, że je umysły, które są plastyczne, układają w taki jakby umysł nowego człowieka, który jest człowiekiem po piśmie. Na pewno, jeżeli w święta mielibyście wybrać pomiędzy oglądaniem obrazów, zwłaszcza na telefonie, a rozmową albo czytaniem, to na pewno ta rozmowa i czytanie to jest lepszy pomysł. Zachęcam was do tego. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim patronom. Zapraszam wszystkich do tego, żeby wspierać ideę Radykalnego Centrum na platformie Patronite. Chyba nie będzie już odcinka przed świętami, w związku z tym przyjmijcie najlepsze życzenia świąteczne, dużo spokoju, radości, a może przed nowym rokiem jeszcze się zobaczymy i wtedy sobie pożyczymy. Do zobaczenia.